Zdjęcia, fotografowanie. Czy to jest zajęcie dla osób niewidomych i niedowidzących? Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Paweł Kamza.
Praktyka pokazuje, że tak. Są osoby niewidome, które fotografują i to w dodatku fotografują zawodowo, czyli zarabiają pieniądze. W tej chwili głośno jest o amerykańskim fotografie, który jest całkowicie niewidomy. To znaczy dokładnie to on widzi błyski. I widząc te błyski, fotografuje to, co mu, że tak powiem, błyszczy przed oczyma. Właśnie skończył sesję fotograficzną dla Volkswagena i promuje nowy model Volkswagena. Można obejrzeć w internecie i zdjęcia, i film, jak ów fotograf pracuje. Czyli może fotografowanie być nie tylko pasją, ale też sposobem na zarabianie pieniędzy dla osób niewidomych i niedowidzących. Jestem osobą niedowidzącą, która fotografuje od wielu lat, przeszło 20. Miałem wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych i zwykle realizuję projekty, które są związane z miejscem i osobami. Próbuję znajdować ciekawe tematy lub jeszcze bardziej ciekawe osoby o niezwykłej historii i fotografować miejsca, które z nimi są związane i znajdować związki ich myśli. W tym wypadku chodzi o Georga Trakla, niemieckiego czy austriackiego poetę. I próbuję tak sfotografować miejsca, w których on przebywał, aby łączyło się to, czy pozwalało to inaczej zrozumieć, czy inaczej odczytać, dodatkowo odczytać, znaleźć inny klucz do jego poezji. Towarzystwo imienia Georga Trakla, muzeum dokładnie z Salzburga, zwróciło się do mnie z taką propozycją. Oni mają taki cykl, zapraszają wielu różnych artystów z różnych dziedzin innych niż poezja i proponują im, aby spotkali się z Traklem, to znaczy z jego poezją i próbowali znaleźć klucz do czytania Trakla dzisiaj. Trakl pisał pod koniec XIX i na początku XX wieku i te jego wiersze są bardzo ekspresjonistyczne, czy w naszym wypadku powiedzielibyśmy bardziej młodopolskie. No i jest pytanie, jak to dzisiaj przeczytać, czy można znaleźć coś ciekawego. Według mnie tak, cała biografia i bardzo tragiczne życie Trakla, który pochodził z bogatej rodziny aptekarskiej, miał ogromny konflikt z ojcem, od młodości nadużywał różnych środków odurzających, sam eksperymentował z nimi, skończył zresztą farmację, żeby lepiej orientować się, co można i z czym łączyć i swoimi przyjaciółmi urządzał sesje, powiedzmy narkotyczne, tego wyniki zapisywał i część jego poezji jest zapisami z tamtych podróży w te inne światy. Później pierwsza wojna i to jest najbardziej mnie zainteresowało. Ja tak trafiłem do Trakla, ponieważ interesuję się pierwszą wojną światową. Ostatnio przygotowuję przedstawienie związane z Powstaniem Wielkopolskim, a Powstanie Wielkopolskie nie istnieje bez pierwszej wojny. I tak trafiłem do Trakla. Trakl był na froncie wschodnim, walczył w wojskach austro-węgierskich z Rosjanami i to był dla niego wstrząs. Opisał go zresztą w kilku przepięknych i mrożących krew żyłach do dzisiaj wierszach.
Georg Trakl. To poeta austriacki, znany w Polsce?
No Trakl jest znany osobom, które interesują się poezją przełomu XIX i XX wieku. Oczywiście studenci, przypuszczam, literatury niemieckiej też powinni go znać. Jest tłumaczony, jest trochę tłumaczeń młodopolskich, on był wtedy dość znany. Ekspresjoniści go tłumaczyli, związani z poznańskim Zdrojem zresztą. I duże dwa wydania tłumaczone przez Andrzeja Lama, wybitnego polskiego tłumacza, bardzo zasłużonego dla spolszczania literatury niemieckojęzycznej. Jest problem z tym Traklem, ponieważ ten język jest bardzo specyficzny i bardzo trudny i ja rozumiem, że Lam próbuje znaleźć klucz do tego. Kiedy czyta się Trakla po niemiecku, widzi się, jak on gra z językiem niemieckim tamtego czasu, jak próbuje go przekroczyć, znaleźć zupełnie nowy sposób opowiadania. To jest ten czas, kiedy poezja szuka innego języka. Ekspresjonizm, za chwilę już w tym czasie zaczyna się dadaizm, surrealizm, czyli duże próby przełamywania kanonu języka poetyckiego. I u Trakla to widać, jak on przekuwa, zmienia te słowa i próbuje się wyrwać z takiego poetyckiego świata literatury sentymentalnej. W polskim języku jest trudno znaleźć język, ponieważ no, trzeba by się próbować pisać w języku młodopolskim i ten język młodopolski łamać. Polska literatura ekspresjonistyczna jest niezbyt bogata i niezbyt dobra. Oprócz poznańskiego Zdroju niewielu poetów próbowało szukać rozwiązań poetyckiego języka w ekspresjonizmie, w związku z czym trudno znaleźć klucz. Wydaje mi się, że Trakla warto przekładać bardzo współczesnym językiem. Widziałem takie przykłady na język angielski, gdzie tłumacze nie próbują w ogóle odnosić się do języka końca XIX i początku XX wieku, tylko czytają Trakla współczesnym językiem. I dla mnie jest to najlepszy trop i stwarza największe możliwości też powrotu Trakla do dzisiejszego języka, a to, co on ma do powiedzenia, właśnie jego obraz świata, poczucie tragedii, która nadchodzi i trudnych, jak powiedziałem, związków w domu, które on próbuje przełożyć na język poetycki, bardzo zawiłych relacji i dwuznacznych z siostrą, bardzo głębokich i zawiłych i dwuznacznych. Powtórzę to, różnie to jest odczytywane i później przede wszystkim te wiersze z okresu I wojny światowej warto, żeby przekładać, myślę, że najbardziej prosto jak się da i wtedy te wiersze do mnie najbardziej docierają.
Jaki sprzęt fotograficzny zabierzesz do Austrii?
Ja fotografuję aparatem Canon cyfrowym, to jest mój podstawowy aparat. Choć ostatnio, ponieważ te zdjęcia będą związane z ekspresjonizmem, wróciłem do mojego starego Canona, jeszcze analogowego, czyli zabieram puszkę z filmami, będę fotografować jak za dawnych czasów.
Na kliszy?
Ręcznie, tak, na kliszy. Ręcznie ustawiając czas, ręcznie ustawiając przysłonę i próbując, aby te zdjęcia były zbliżone do tego, jak fotografowano w ekspresjonizmie niemieckim, czyli bardzo kontrastowo, mówiąc najprościej. Zdjęcia są biało-czarne i bardzo kontrastowe, bez przejścia i waloru szarości.
Czy ten sposób fotografowania jest dla ciebie łatwiejszy, prostszy?
Nie ma różnicy w fotografowaniu dla osoby niewidomej albo niedowidzącej aparatem cyfrowym albo analogowym. To jest dokładnie to samo.
A są może aparaty na świecie, które są specjalnie przygotowane dla osób niewidomych i słabowidzących?
Tak, polscy naukowcy stworzyli prototyp aparatu, który obraz pokazuje na tylnej ściance w technice wypukłej, czyli tyflografii, czyli osoba niewidoma będzie mogła dotknąć i zobaczyć palcami to, co pokazuje mu aparat. To jest prototyp, zobaczymy, że to się uda wprowadzić do produkcji i sprzedaży.
Prosto z Austrii wybieramy się do Warszawy.
Do Warszawy wybiera się z nami, czy proponuje nam podróż do Warszawy Stefan Kisielewski w swojej książce Podróż do Warszawy. To jest słuchowisko nagrane przez Polskie Radio jakiś czas temu. Reżyserował Waldemar Modestowicz. Główne role gra Mariusz Benoit i Jarosław Gajewski. I to jest taka opowieść o panu, którego nazwijmy Andrzej, który postanowił opuścić swoje miasto, w którym mieszka i pojechać do Warszawy, bo Warszawa kusi, no kusi karierą, większymi możliwościami. Tak się panu Andrzejowi wydawało. Pojechał, z trudem znalazł mieszkanie. Tak jest chyba do dzisiaj. Wynajmowanie mieszkań w Warszawie to jest loteria. I trzeba posiadać zasobną kieszeń, zdaje się, żeby tam zamieszkać. Panu Andrzejowi się udało znaleźć nie za drogie mieszkanie. Znalazł pracę i zaczął spacerować po Warszawie, to znaczy przemieszczać się z pracy do domu, z domu do pracy. I pewnego dnia zaczęło mu się wydawać, że pewna pani, która stała koło jego domu, też się pojawia przy wejściu do stacji do metra dzisiaj, a wtedy pewnie na przystanku autobusowym. A pan, który mu sprzedawał bilety, stoi koło kiosku. I następnie mężczyzna z psem, który szedł nim jakiś czas ulicą, pojawia się nagle pod jego pracą. I kiedy wychodzi z pracy, to ta pani, która sprzedawała mu coś, wpadła na niego i go potrąciła i przeprosiła. A mężczyzna, który przedtem miał psa i rower, to teraz ma wózek i pchając ten wózek wpada na niego. I pan Andrzej zaczyna zauważać, że wokół niego, tak mi się wydaje, osoby nie są anonimowe. To znaczy w świecie, którego nie zna, bo jest w Warszawie przybyszem, nagle zaczyna zauważać ludzi, którzy tak jakby wokół niego krążą. Jak wiadomo, w psychologii to jest pewien stan chorobowy. Pan Andrzej miał poczucie, że jest zupełnie zdrowy i wszystko funkcjonuje normalnie, ale tych osób było coraz więcej, to znaczy 5-6 osób zaczęło krążyć wokół niego, pojawiać się i tak jakby zacieśniać taki krąg. Co takiego się stało w Warszawie? I czy każdego przybysza, który przyjeżdża do Warszawy, czeka to, że zaczyna czuć, że na ulicy nie jest osobą anonimową, krąży wokół niego grupa osób, które go potrącają, powiedzmy uczciwie, śledzą? Czy każdego to dotyczy? Nie wiem. Stefan Kisielewski sugeruje, że tak. Czy ma rację? Myślę, że ponieważ robi się pora takich długich, zimowych podróży, może warto wsiąść w pociąg, pojechać do Warszawy i zobaczyć, czy na Dworcu Centralnym rozpoznamy pasażera, z którym siedzieliśmy w przedziale, a może konduktor też stanie gdzieś w stacji do metra i kiedy pójdziemy alejami jerozolimskimi albo Nowym Światem, rozpoznamy właśnie jakąś tajemniczą panią albo pana. Czy wszystkich nas to będzie dotyczyć? Nie wiem. Słuchowisko Polskiego Radia w rolach głównych Mariusz Benoit i Jarosław Gajewski.
Paweł Kamza, kiedy twoja wystawa fotograficzna w Poznaniu?
Nie mam pojęcia. To jest projekt w drodze, że tak powiem. Jesteśmy umówieni z organizatorami, że spróbujemy sfotografować, czy ja będę próbować fotografować Trakla i zobaczymy, jak to spotkanie się uda. Na pewno najpierw będzie wystawa w Salzburgu.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej radiapoznań.fm już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 7:45. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.